I przeczytajmy kolejny fragment pierwszego listu do Koryntian. Końcówka pierwszego rozdziału i do piątego wersetu drugiego rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 30 wersetu. Dzięki niemu zaś wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, zarówno sprawiedliwością oraz poświęceniem, jak i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, chlubił się w Panu. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wzniosłością słowa lub mądrości, ogłaszając wam tajemnicę Bożą. Postanowiłem bowiem nic nie znać pośród was, poza Jezusem Chrystusem i to tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami w słabości i w strachu i z wielkim drżeniem. A moje słowo i moje poselstwo nie były w przekonywających słowach mądrości, lecz w przejawie ducha i mocy, aby wasza wiara nie była w mądrości ludzkiej, ale w mocy Bożej. To jest Boże Słowo. Tydzień temu przyglądaliśmy się temu, co apostoł Paweł robi, aby rozwiązać pewien bardzo poważny problem, który pojawił się w zborze koryńskim. Zobaczyliśmy, że apostoł Paweł rozwiązywanie tego problemu zaczął od postawienia Koryntianom pewnych prostych pytań, które zakładały już w sobie pewną negatywną odpowiedź. I poprzez te proste pytania Paweł pokazał, czy próbował pokazać Koryntianom, swoim adresatom, jak absurdalne są rozłamy, które w tym zborze nastąpiły. Następnie zobaczyliśmy, że apostoł Paweł pokazał, czy też przypomniał Koryntianom, do czego powołał go Chrystus. Tym samym pokazał, jaka jest różnica między Chrystusem a nim, Pawłem. Chrystus jest Panem, który posyła swoje sługi. A Paweł jest tym posłanym, czyli jest sługą Chrystusa. Jest posłany, aby głosić Chrystusa tak, aby krzyż Chrystusa nie został pozbawiony mocy. I dalej zobaczyliśmy, że apostoł Paweł pokazuje Koryntianom, że Chrystus jest zarówno mocą Bożą, jak i mądrością Bożą. I robi to, aby pokazać im, że wyłącznie Chrystus jest powodem do chluby dla chrześcijanina, dla człowieka wierzącego. I Koryntianie dzięki Bogu są w Chrystusie Jezusie, więc żaden człowiek nie może się chlubić jakimś innym człowiekiem. Nie może być nic innego jak Chrystus, nie może być podstawą chluby dla człowieka wierzącego. Więc możemy powiedzieć, że apostoł Paweł położył teologiczną podstawę zdrowej nauki, nauki, którą Koryntianie wypaczyli. Ale to nie znaczy, że w tym miejscu zakończył rozwiązywanie tego poważnego problemu. To był dopiero wstęp. I na tej podstawie, na tym fundamencie, który Paweł położył, Paweł buduje kolejne rzeczy. Więc kontynuujemy tę kwestię i przyglądamy się, co takiego apostoł Paweł mówi Koryntianom. I dzisiejsze wersety pokazują nam, że apostoł Paweł wraca do przeszłości. Paweł wraca do momentu, kiedy przybył do Koryntu i tam się zatrzymał i przebywał jakiś czas. Wiemy, że Paweł spędził w Koryncie ponad półtora roku. Dzięki jego służbie w Koryncie ten zbór zaistniał. Więc Paweł odwołuje się do tego, co większość członków tego zboru doskonale wie i zna. Paweł odwołuje się do dobrze znanych faktów. Ale widać, że te fakty gdzieś zostały zapomniane. Dlatego jest dobrze do nich wrócić i pokazać, że to, co Paweł napisał wcześniej w tym liście, nie jest jedynie piękną teorią, ale jest to praktyka Pawła, która została ucieleśniona w postaci zboru w Koryncie. I Paweł, jako apostoł Chrystusa, faktycznie chlubi się wyłącznie Chrystusem. Mamy powiedzenie, że z faktami się nie dyskutuje. Fakty są takie, jakie są. Fakty nie są stronnicze. Fakty nie opowiadają się za jedną czy za drugą stroną. One po prostu mówią, jak było. A ponieważ te fakty A te fakty były, no, są dobrze znane zarówno jednej stronie, jak i drugiej, czyli Koryntianom i Pawło, i Paweł je dobrze zna. Od tych wydarzeń minęło prawdopodobnie od przyjścia Pawła do Koryntu do napisania listu minęło prawie mniej, prawdopodobnie od 4 do 6 lat, więc jest to bardzo krótki okres w tamtym czasie. Więc Paweł te fakty czyni swoimi sojusznikami i przypomina Koryntianom, jak było na samym początku, kiedy on do nich przyszedł i stali się chrześcijanami. Zatem przyjrzyjmy się, co takiego Paweł przypomina Koryntianom odnośnie swojego przyjścia do Koryntu i swojej służby tam. I chciałem się skupić w zasadzie na dwóch wersetach z tego, co przeczytaliśmy, w wersecie pierwszym i drugim. I pierwsza rzecz, po co apostoł Paweł przyszedł do Koryntu? To Paweł przypomina Koryntianom. Paweł napisał, również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z niosłością słowa lub mądrości, ogłaszając wam tajemnicę Bożą. Więc apostoł Paweł przyszedł do Koryntu, po co? No, ogłaszać tajemnicę Bożą albo świadectwo Boże. W jednych manuskryptach jest użyte słowo świadectwo, w innych tajemnica. Czy ma to jakieś znaczenie? Nie, w tym kontekście nie ma większego znaczenia, jakie słowo zostało użyte, ponieważ oba określenia dotyczą Ewangelii. Odnoszą się do Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa i do tego ukrzyżowanego, więc generalnie Paweł przyszedł ogłaszać Ewangelię. Z jednej strony możemy powiedzieć, że Ewangelia jest tajemnicą Bożą, którą Bóg odkrył, ujawnił przez Jezusa Chrystusa, czy w Chrystusie Jezusie, ponieważ to było zaplanowane przed założeniem świata, a dopiero w momencie, kiedy Jezus się narodził, to Bóg zaczął odkrywać te rzeczy. Z drugiej strony, czy też no wcześniej już to zapowiadał, ale to zaczęło być ucieleśniane. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że Ewangelia jest świadectwem Bożym, ponieważ pokazuje, świadczy o tym, co Bóg uczynił w Chrystusie Jezusie, czy przez Chrystusa Jezusa, więc czy świadectwo, czy tajemnica ostatecznie i tak na jedno wychodzi. Więc apostoł Paweł przyszedł do Koryntu, aby ogłaszać świadectwo Boże, aby ogłaszać Bożą tajemnicę, czyli przyszedł ogłaszać Ewangelię. To był jego cel, to było jego pragnienie. Ale Paweł dodaje, że gdy przyszedł do Koryntu, to nie głosił Ewangelii z wniosłością słowa lub mądrości. Inne tłumaczenia mówią tak, że apostoł Paweł głosił Ewangelię nie za pomocą górnolotnych słów lub mądrości, przekład ekumeniczny, czy też nie błyskotliwymi i uczonymi słowami, Biblia Paulistów. Co to znaczy? No możemy pomyśleć o tym, co robił Paweł, używając współczesnych ilustracji, czy też obrazów, które są dla nas może bardziej zrozumiałe. Żyjemy w czasach mediów społecznościowych. Mamy wiele osób, których pragnieniem, których celem jest zdobycie jak największej ilości followersów, tak zwanych. Czyli zdobycie jak największej ilości polubień, subskrybentów, czyli osób, które będą nas oglądać, słuchać czy czytać. Będą właśnie oglądać, słuchać czy czytać treści, które będziemy wrzucać. A ponieważ konkurencja jest duża w tych mediach społecznościowych, no to trzeba dbać o to, aby te wrzucane materiały były coraz lepsze, coraz bardziej atrakcyjne. To z kolei prowadzi do tego, że trzeba cały czas podnosić poprzeczkę i polepszać, ulepszać te materiały, ponieważ konkurencja nie śpi. W związku z tym trzeba się cały czas dostosowywać do pewnych kultury, do pewnych standardów, jakie obowiązują w tych mediach społecznościowych, a jeśli tego nie zrobisz, to nie zdobędziesz polubień, nie zdobędziesz subskrypcji, nie będziesz miał followersów tak zwanych. I tak samo, można powiedzieć, było w czasach apostoła Pawła. Jeśli chciałeś zabłysnąć, wybić się z jakąś nauką, to generalnie było oczekiwanie, że swoim materiałem przebijesz tych, którzy się już wybili, którzy już byli znani. A w tamtym czasie treść była wtórna. Nie była aż tak ważna. Ważne było to, jaki styl zaprezentujesz, jakie zdolności oratorskie wykażesz, jaką elokwencją się wykażesz. a treść była wtórna. Można było mówić o głupotach, ale sposób, w jaki się mówiło, to miało przyciągnąć słuchaczy. Więc prezentacja była niemalże wszystkim. Tak jak dzisiaj bardzo często w restauracjach prezentacja jest najważniejsza. To ona ma przyciągać, ponieważ jemy oczami najpierw. Niekoniecznie to musi być później smaczne, ale najpierw jemy oczami. Więc prezentacja była wszystkim. Jeśli wykażesz się wspaniałą mądrością, jeśli przekażesz swoje treści w taki sposób, że ludzie zachwycą się twoją elokwencją czy zdolnościami oratorskimi, twoją mądrością, to zdobędziesz naśladowców. To zdobędziesz polubienia i subskrypcje. A jeśli nie zaprezentujesz się w odpowiedni sposób, to niestety, ale się nie wybijesz, nie przebijesz się, nie zabłyśniesz. W związku z tym, jeśli wpadasz w tę kulturę, to wpadasz taki młyn, gdzie cały czas musisz dbać o tę prezentację, o jej styl, żeby cały czas być na topie. Więc apostoł Paweł poprzez te słowa, że przybył do Koryntu nie z wniosłością słowa i mądrości, mówi nam, że jego celem nie było bycie na topie. Nie było wybicie się ponad mówców, ponad tych nauczycieli, filozofów, którzy tam byli, którzy byli na szczycie w Koryncie. Paweł nie przyszedł po to, żeby zabłysnąć. Paweł nie po to tam przyszedł, aby promować siebie, swoją osobę, swoje talenty, swoje zdolności. Paweł miał zupełnie inny cel. W związku z tym dobierał odpowiednie środki, które mogły go do tego celu doprowadzić. Dlatego w wersecie drugim Paweł napisał: postanowiłem bowiem nic nie znać pośród was poza Jezusem Chrystusem i to tym ukrzyżowanym. Więc Paweł mówi nam o swoim postanowieniu, decyzji, świadomym działaniu. On to świadomie robi, można powiedzieć, z premedytacją. Paweł postanowił, aby nic nie znać pośród Koryntian, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Więc Paweł ma cel, a ten cel może zostać osiągnięty tylko wtedy, kiedy nie będzie tam wzniosłych słów i mądrości ludzkiej, a wyłącznie Chrystus i to ten ukrzyżowany. Ale co to znaczy? Żeby zrozumieć to lepiej, to chciałem się posłużyć historią z Dziejów Apostolskich, opisaną w 17 rozdziale od wersetu 16. Paweł przybył do Aten. Jest napisane od 16 wersetu: czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się w swoim duchu na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam akurat znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili: cóż to chce nam powiedzieć ten zbieracz? Drudzy zaś: zdaje się, że jest głosicielem obcych demonów. Głosił im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go więc i zaprowadzili na Areopag, mówiąc: czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, która jest przez ciebie głoszona? Bo jakieś nowe rzeczy wnosisz nam do uszu. Dlatego chcemy wiedzieć, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy, mieszkający tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie czegoś nowszego. Więc Paweł dotarł do Aten, a Ateny znajdują się niedaleko Koryntu. Czas świetności Ateny miały już za sobą, ale dalej one były ważnym miastem, ważnym kulturowo. Oczywiście Korynt wtedy był ważniejszy, był stolicą Achai, prowincji Achaja. Więc to, co widzimy w Atenach, też będzie widoczne w Koryncie. Być może w jeszcze większym stopniu. Skoro Korynt był ważniejszym i większym miastem. Więc co takiego widzimy w Atenach? Widzimy zainteresowanie wszelkimi nowinkami, nowymi naukami. Widzimy tam filozofów epikurejskich i stoickich, nie będę wchodził w szczegóły. Widzimy tam też Żydów i widzimy też apostoła Pawła, który wychodzi do tych ludzi z Ewangelią. On im głosi Chrystusa. i zmartwychwstanie. Tak? Głosi Chrystusa i zmartwychwstanie. I można by zapytać, co dały mu te rozmowy? Co mu dało to, że dyskutował z tymi różnymi filozofami? Otóż dzięki tym rozmowom Paweł wiedział, jaka jest ich reakcja na Ewangelię, na Chrystusa, na zmartwychwstanie. Doskonale się orientował, jak ci ludzie reagują na Ewangelię. I czytamy, że w końcu Paweł trafia na Areopag, aby tam publicznie zaprezentować swoją naukę. Czyli możemy powiedzieć, że przed Pawłem pojawia się ogromna możliwość, otwierają się przed nim pewne drzwi, może do mieszkańców Koryntu, Aten, mówić publicznie, otwarcie. Może przekazać im swoją naukę. Paweł w pewnym sensie może się wybić na Areopagu, zabłysnąć. I Paweł doskonale wie, co mógłby zrobić, co trzeba by było zrobić, żeby się wybić ponad te różne filozofie, które tam były obecne. I co Paweł mówi na Areopagu? Możemy o tym przeczytać od wersetu 22. I Paweł generalnie mówi o Bogu. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę, to wersety 31 i 32. Paweł mówi, zgodnie z tym też wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził zamieszkały świat przez człowieka, którego ustanowił, a czego dowód przedstawił wszystkim, kiedy go wzbudził z martwych. Gdy zaś usłyszeli o wzbudzeniu z martwych, jedni zaczęli szydzić, a drudzy powiedzieli, o tym będziemy cię słuchali innym razem. Więc apostoł Paweł po tych rozmowach na rynku z tymi różnymi ludźmi, z filozofami, doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że kwestia zmartwychwstania jest dla jego słuchaczy pochodzenia pogańskiego po prostu głupotą. Jest czymś śmiesznym. Coś, co nie dla nich było, oni tego nie rozumieli. Dla nich pozostać w ciele to była katorga, to było coś negatywnego. Uwolnienie się od ciała to było czymś szczytnym, w związku z tym zmartwychwstanie i powrót do ciała było rozumiane w bardzo negatywny sposób. Wiedział, apostoł Paweł wiedział, jak ludzie go potraktują, jeśli powie o zmartwychwstaniu Chrystusa. Więc jest na tym Areopagu, ma przed sobą tłum ludzi i o czym mówi? Mówi o Chrystusie i mówi o zmartwychwstaniu. I widzimy, że to go w oczach tych ludzi zdyskwalifikowało momentalnie. Zaczęli z niego szydzić, śmiać się z niego. A inni powiedzieli, no to dosyć już twojego przemówienia. Na tym kończymy. Powiedziałeś o zmartwychwstaniu, to już nie ma sensu ciebie dalej słuchać. Więc Paweł w oczach tych ludzi wydał się śmieszny. Paweł wiedział, że kwestia zmartwychwstania jest dla pogan głupotą, a mimo to zaczął o zmartwychwstaniu Chrystusa mówić. Dlaczego tak postąpił? Tak, mógłby tak powiedzieć, że ci ludzie mogliby być u jego stóp, można powiedzieć. To był bardzo utalentowany człowiek, ale tego nie zrobił. Jedyne sensowne uzasadnienie jest takie, że kwestia zmartwychwstania Chrystusa była dla niego bardzo ważna. Na tyle ważna, żeby o tym powiedzieć, mówić, niezależnie od tego, jak to ta kwestia zmartwychwstania zostanie przyjęta przez tych ludzi. Nieważne było to dla niego, że oni go wyśmieją, jeśli powie o zmartwychwstaniu. To było dla niego tak ważne, żeby powiedzieć o zmartwychwstaniu Chrystusa, że był gotów narazić się na śmieszność. Więc ta historia pokazuje nam, że gdy Paweł przybył do Koryntu, to prawdopodobnie spodziewał się, że spotka się z tą samą kulturą, co w Atenach. Z tymi samymi rzeczami, oczekiwaniami, co w Atenach, tylko być może na jeszcze większą skalę. I co Paweł z tym robi? Postanawia nie umieć nic innego pomiędzy Koryntianami, jak tylko Chrystusa i to tego ukrzyżowanego. A to z kolei oznacza głoszenie zmartwychwstania. Głoszenie całej Ewangelii. Paweł jest zdeterminowany, by głosić Ewangelię. Paweł chce wykorzystać wszystkie swoje zdolności i umiejętności, aby głosić Chrystusa i Jego krzyż. aby stawiać Chrystusa i Jego krzyż przed oczami swoich słuchaczy. Nawet jeżeli narazi się na śmieszność, na wyszydzenie. Dlaczego to robi? No odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ chlubi się Chrystusem Panem. Ponieważ Chrystus Pan jest Jego chlubą, ponieważ chlubi się tym wszystkim, kim Jezus jest i czego Jezus dokonał. A ponieważ chlubi się Chrystusem Panem, to chce Mu być wierny. Chce być Jego wiernym sługą, chce być Jego wiernym apostołem, dlatego to nie styl głoszenia ma dla Pawła znaczenie. Ale treść tego głoszenia jest dla niego bardzo istotna. I tutaj treść ma pierwszeństwo. Chrystus musi być głoszony, ale nie na warunkach ludzi, nie na warunkach, jakie są ważne dla ludzi w tej kulturze, ale musi być głoszony na Bożych warunkach. Zatem apostoł Paweł mówi o tym, że dla człowieka wierzącego, dla chrześcijanina chlubą musi być wyłącznie Chrystus, musi być Pan. I dlatego apostoł Paweł przypomina Koryntianom swoje przyjście do nich. I Paweł pokazuje, że kiedy do nich przyszedł, to jego chlubą faktycznie był Jezus Chrystus, wyłącznie Jezus Chrystus. Paweł nie przyszedł do Koryntu, aby promować siebie. Paweł nie przyszedł po to, żeby szukać uznania dla siebie samego, aby szukać chwały dla siebie. Paweł przypomina, że wszystko, co robił, służyło głoszeniu Chrystusa, Jego krzyża, Jego zmartwychwstania. To nie było popularne nauczanie pod każdym względem. Nie miało nic z tego, co by było atrakcyjne dla tych ludzi, dla słuchaczy ze świata. A nie miało tego, ponieważ dla Pawła liczył się tylko Chrystus oraz to, żeby ogłosić Ewangelię jako wierny apostoł Chrystusa. Więc Paweł przypomniał Koryntianom, że jego działanie polegało na chlubieniu się wyłącznie Chrystusem. W związku z tym te podziały, które były w zborze koryńskim, to, że ci wierzący w Koryncie identyfikowali się z jakimiś ludzkimi przywódcami, też utożsamiali się i na tym tle dochodziło do różnych rozłamów. No nie jest czymś, co pochodzi od apostoła Pawła, nie jest czymś, co apostoł Paweł przyniósł do tego zboru. Apostoł Paweł do tego swojej ręki nie przyłożył. I taki przykład, takie postępowanie, takie działanie nie pochodzi od apostoła Pawła. Raczej te problemy odzwierciedlają wpływ tej zewnętrznej kultury, tego zewnętrznego świata, na tej pogańskiej kultury, na ten zbór. I nasze, możemy powiedzieć, że nasze czasy wcale się tak mocno nie różnią od starożytności. Są tu pewne podobieństwa. Jako Kościół Jezusa Chrystusa, jako chrześcijanie, no jesteśmy kuszeni, aby funkcjonować, aby grać jak nam zagrają. Tak? Że jesteśmy kuszeni, żebyśmy grali na zasadach, których narzuca nam świat, które narzuca nam świat, aby grać na zasadach, jakie obowiązują w obecnej kulturze. W mediach społecznościowych na przykład. Jest pokusa, abyśmy dostosowywali się do tego, co w świecie jest właściwe i aby nasze materiały, które umieszczamy na przykład w mediach społecznościowych, były dopasowane, abyśmy mieli jak najwięcej polubień, subskrypcji czy followersów. A to prowadzi do tego, że znaczenie będą miały atrakcyjność materiału oraz jakość czy styl jego dostarczenia. Natomiast apostoł Paweł przypomina nam, że dla nas te rzeczy powinny być wtórne. One są ważne, ale nie są ważniejsze od treści, którą mamy do przekazania. I to treść powinna dobierać sobie odpowiednią formę, a nie odwrotnie. Dlatego naszym postanowieniem też powinno być, aby nic innego nie umieć pośród tych ludzi, wśród których mieszkamy, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Bo tylko w ten sposób możemy pokazać, że to Chrystus jest naszą chlubą. A to znaczy, że nie powinniśmy dostosowywać naszego przesłania Ewangelii do tego, co się ludziom podoba, czy nie. Raczej powinniśmy wiernie głosić te wspaniałe prawdy Ewangelii. Grzech, Boży gniew, sąd, piekło, miłosierdzie, łaskę, krzyż Chrystusa, śmierć Chrystusa, zmartwychwstanie Chrystusa, w niebo wstąpienie Chrystusa, powtórne przyjście Chrystusa. Naszą chlubą jest Chrystus, Pan. Dlatego głosząc Ewangelię, która dla świata jest głupstwem, okazujemy, że chlubimy się Nim, naszym Panem i i Zbawicielem? Czy chlubisz się Nim? Czy dla Chrystusa jesteś gotowy być uznany za głupca? Czy dla Chrystusa gotów jesteś być wyśmiany? Czy może opinia ludzi wokół ciebie jest dla ciebie ważniejsza niż Chrystus? Nie chcesz się narazić na śmieszność, dlatego pomijasz jakieś może elementy Ewangelii, bo one są niewygodne dla ludzi, którzy są wokół ciebie. Więc czy chlubisz się Nim? Ale też jest druga strona tego medalu, ponieważ czasami wygodnie jest nam powiedzieć, prawda, jak ktoś powiedział, nie potrzebuję żadnych książek, mam 66 i to mi wystarcza. Czyli 66, czyli Biblię i to mi wystarcza. Otóż w związku z tym nie będę już nic innego czytał. Więc to też może być użyte w niewłaściwy sposób. Więc jest też druga strona tego medalu. Jako chrześcijanie nie mamy być ignorantami czy arogantami. Media społecznościowe to pewna platforma, z której ona nie ma jakby... nie można powiedzieć, że ona jest dobra lub zła. Ona po prostu jest. Natomiast jak z niej korzystamy, to już jest albo dobre wykorzystanie, użycie, albo złe. Więc jeżeli mamy taką platformę, uważam, że warto z niej korzystać. Dlatego dobrze jest wiedzieć, jak to robić. Dobrze. Jeśli z kimś dyskutujemy, tak, to dobrze jest najpierw zrozumieć, co ta osoba mówi, jakie ma ta osoba przekonania. Ponieważ jeśli jej nie zrozumiemy, jeżeli się nie wsłuchamy w nią i nie zrozumiemy, co chce nam powiedzieć, to jakże możemy jej udzielić ewangelicznej odpowiedzi? Ta osoba będzie mówić o jednym, a my o drugim. I każdy będzie mówił do siebie samego generalnie, więc to nie jest dialog. Taka postawa nic nie wnosi. Więc naszą postawą wobec świata nie powinno więc być wycofanie się czy izolacja. Ponieważ Bóg powołał nas do życia w tym świecie, na tym świecie, ale nie na modłę tego świata. I Chrystus posyła nas, abyśmy do ludzi wychodzili i wychodzili z Ewangelią. Tak właśnie robił apostoł Paweł. Dlatego apostoł Paweł, widzimy, był na rynku i ścierał się z tymi filozofami epikurejskimi, stoickimi, rozmawiał z wszystkimi, którzy byli chętni go słuchać, dyskutował, ścierał się. I to powinno być zachętą dla nas, aby rozumieć, jak funkcjonuje ten świat wokół nas. Ale mimo to dobierać te środki, czy takie środki, takie narzędzia, które promują Chrystusa i Jego krzyż. Nie nas, ale Chrystusa i Jego krzyż. A to jest już świadome, bardzo świadome działanie. I takiego świadomego działania życzę sobie i nam wszystkim, żebyśmy mogli chlubić się Chrystusem i używać środków, które promują Jego, mówią o Nim, wskazują na Niego, a nie na nas. Amen.